Ale chciałbym ci zadać pytanie. Czy zdarzyło ci się kiedyś czymś utknąć? Odrzućmy te najbardziej skrajne, te takie właśnie obciachowe rzeczy, tak? Czy zdarzyło ci się po prostu wdepnąć w coś, tak dosłownie, znaleźć się w sytuacji, wiem, że różne skojarzenia, czasami głupie, tak? Ja pamiętam taką sytuację kiedyś, jako taki młody mężczyzna, podróżowałem z koleżanką i wysłali nas, żebyśmy załatwili miejsce na obóz harcerski. To był czas bez internetu. Ja wiem, że młodzież w ogóle nie dopuszcza takiej opcji, ale były takie kiedyś chwile. I pojechaliśmy na północ Polski szukać miejsca na obóz i gdzieś tam w okolicy Puszczy Pilskiej, nie pamiętam, co to była za miejscowość, Trzcianka, Strzelce Krajeńskie, może Człopa, wylądowaliśmy w takiej miejscowości, coś jak Kluczbork, trochę mniejszej, wieczorem, i okazało się po prostu, że już tego dnia nigdzie nie pojedziemy, oczywiście bez kasy, no mówię, no to przenocujemy na dworcu, ale o 21 ten dworzec został zamknięty, no i właśnie tak, ja ją zabrałem po prostu, bo ona miała być komendantką tamtego obozu i nieprzygotowany obciach na maksa i wyżebrałem po prostu gdzieś tam o, no nie wiem, naczelnika tego PKS-u, żebyśmy mogli po prostu przekimać pod ławką, tak schowaliśmy się i spaliśmy pod ławką, ale w ciepłym. I tak, to było dla mnie takie żenujące i o 6 rano musieliśmy szybko wyjść, żeby nas nikt nie zobaczył. A druga sytuacja to jeszcze mniejszy byłem. Jesteście gotowi na żenującą historię? A nie wiem, czy kojarzycie czasami, a w takich miejscach, gdzie się sypywało właśnie do kamienic węgiel, były takie kratki. A i tam gdzieś bawiliśmy się i dokuczaliśmy jakimś ludziom. Trzeba powiedzieć, że to nie było fajne. I wpadłem tam i noga mi utknęła. I wyszła ta pani, której dokuczaliśmy. A to było naprawdę takie mocne przeżycie, tak, żenujące. Wiecie co, dzisiaj chciałbym zacząć od tego, o utknięciu będziemy czytać Słowo Boże. Koniec żenujących historii. Będziemy czytać o utknięciu, ale tak naprawdę dzisiaj zaczynamy serię nauczania, zaczynamy całą serię dotyczącą bardzo ważnego tematu. I tytuł tej całej serii jest taki. Czy naprawdę jesteś uczniem? I każde słowo tam jest ważne. Czy naprawdę jesteś uczniem? I przez najbliższe tygodnie to słowo będzie się, cała ta idea, cała ta koncepcja uczniostwa będzie do nas powracać na różne sposoby. Będziemy ją mielić, zastanawiać się i będziemy do niej wracać. I mam nadzieję, że coś mądrego, coś dobrego z tego wyniknie dla ciebie. Ale zapraszam najpierw do otworzenia listu do Hebrajczyków, rozdział 5, od 12 wersetu czytamy tam o utknięciu. I ten nieznany autor pisze tak, Hebrajczyków 5:12. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone dla rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, to znaczy o chrzcie, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Chciałem jeszcze tylko taką uwagę techniczną powiedzieć do pań, które są w ciąży. Testujemy od 2 tygodni tutaj termostat i jeszcze go tak nie rozgryźliśmy do końca, także będziemy dbać o to, żebyście się czuły dobrze, po prostu jak najlepiej. Okej, przeczytaliśmy fragment z listu do Hebrajczyków i mamy tutaj taki odpis ludzi, którzy utknęli w swojej duchowej podróży, właśnie jak małe dziecko z nogą w kratce na węgiel, albo jeszcze gorzej, tak? Jakieś miejsce i jesteś tam. Posłuchajcie, tak mówiąc wprost, największa decyzja, jaką może uczynić człowiek, jaką człowiek może podjąć, to jest decyzja powierzenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Biblia różnie to nazywa, tak? W różnych miejscach możemy znaleźć różny opis. Narodzeniem na nowo, narodzeniem się do życia duchowego, nawróceniem, ale sens jest taki, że człowiek zaczyna ufać Bogu w życiu, zaczynasz Mu wierzyć, zaczynasz na Nim polegać i to ma być początek twojego duchowego wzrostu, a nie koniec. To ma być początek twojego duchowego rozwoju, a nie taka kropka na i już zakończone jest wszystko. Nie, jest wręcz odwrotnie, to jest początek. Tak? I następną fazą, która powinna się wydarzyć właśnie po tym nawróceniu, po tej pierwszej fazie, to jest stanie się uczniem Jezusa. Stanie się uczniem Jezusa. I tym się będziemy zajmować przez następne tygodnie, bo to jest bardzo ważny temat, posłuchaj. Wielu ludzi nie dochodzi do duchowej dojrzałości, ponieważ nie rozumieją jakby różnicy pomiędzy tymi dwoma sprawami, pomiędzy tymi dwoma fazami. Nawrócenie, tak, nawrócenie jest skoncentrowane na mnie. Nawrócenie jest skoncentrowane na ja, podczas gdy uczniostwo jest bardziej, jest na czymś innym skoncentrowane. Bycie uczniem Jezusa jest nakierowane na coś innego, tak? Bo nawrócenie to jest, załatwia sprawę moich grzechów. Nawrócenie to jest sprawa mojego zbawienia, idę do nieba, Jezus Chrystus staje się moim osobistym zbawicielem, moim ratownikiem, moim odkupicielem, moim mostem do nieba, moją drogą do wieczności. Uczniostwo koncentruje się na czymś innym. Uczniostwo już nie pyta, co Bóg może dla mnie zrobić, co Bóg dla mnie ma, co Bóg może dla mnie uczynić, ale uczniostwo pyta, co ja mogę zrobić dla Boga, co ja mogę dać Bogu. To jest ta podstawowa różnica, tak? Pytania, które... Pytanie, Jezus dla ucznia już nie jest tylko Zbawicielem, ale też jest Panem mojego życia. Oddałem Mu prawo do decydowania o moim życiu. Ja wiedziałem, że to będzie trudne kazanie. Pytania, które stawia sobie uczeń, to są pytania, w jaki sposób mogę bardziej kochać Boga. W jaki sposób mogę bardziej kochać Boga? Jak mogę kochać bardziej ludzi? W jaki sposób mogę prowadzić bardziej Boży styl życia? Jak lepiej mogę dzielić się Jezusem? Jak lepiej mogę dzielić się Ewangelią z innymi? Nawrócenie jest zainteresowane byciem zbawionym. Tak? To jest ten pierwszy etap. Jestem zainteresowanym, aby być zbawionym, aby być uratowanym od grzechów i zastanawiam się właśnie, jakie są z tego korzyści. Uczniostwo odkrywa tożsamość w Jezusie Chrystusie, moją tożsamość w Jezusie Chrystusie. Kim jestem w Jezusie Chrystusie? Jakie z tego wypływają dla mnie odpowiedzialności? Jak to powinno oddziaływać na moje życie? A więc nawrócenie dotyczy wejścia do Królestwa Bożego, a uczniostwo zajmuje się rozszerzaniem Królestwa Bożego, poszerzaniem Jego granic. Nawrócenie jest skoncentrowane na Bożej łasce, jest odkryciem Bożej łaski, tak? O tym, że to jest za darmo, że to jest przez wiarę. A uczniostwo skoncentrowane jest na odkrywaniu, na odkryciu Bożej woli i na posłuszeństwie Bożej woli dla mojego życia. Takie są różnice, tak? Nowe narodzenie jest rozpoczęciem podróży z Jezusem. To jest ten pierwszy krok, a uczniostwo jest następnym krokiem, jest kontynuacją. I żeby... On będzie płakał, jak nie będzie słuchał mojego kazania, będzie płakał, zobaczysz. Nie uspokoisz go tam. Posłuchajcie... Żeby jakby tak kompleksowo opowiedzieć o tym, czym jest bycie uczniem Jezusa, to trzeba, też pokazać różnicę, kiedy mówimy o byciu uczniem dzisiaj i w czasach Nowego Testamentu. Nie tylko w Izraelu, nie tylko w Judei, ale tak było w Grecji, tak było w całym starożytnym świecie. Dzisiaj w szkole, jakiejkolwiek szkole, do każdego przedmiotu miałeś innego nauczyciela. Tak, miałeś panią od fizyki, miałeś matematyce i tak dalej, miałeś tam różnych nauczycieli, którzy byli specjalistami w jakiejś dziedzinie. Do każdego przedmiotu najczęściej to był jeden ekspert. Jego zadaniem było przekazać ci wiedzę. Jak najlepiej wytłumaczyć. Czasami przepisywałeś z nim tylko książkę. Jak był dobry, to potrafił przy tablicy wytłumaczyć, powiedzmy, jakieś tam zagadnienie z matematyki czy czegoś innego. Ale generalnie dzisiaj nauczyciel, jego zadaniem, on nie interesuje się tym, jak żyjesz, tak? Co robisz, co myślisz. Twoim zadaniem jest przyswoić wiedzę, którą on przekazuje, tak? Żeby przygotować cię do tego, żebyś zdał klasówkę. Tak? Jego zadaniem jest przygotować cię do tego, żebyś przeszedł jakiś zakres materiału, tak? Żebyś przerobił jakiś zakres wiedzy, abyś przygotował się do tego. Tak, jego zadaniem jest do tego po prostu, żebyś przeszedł przez jakąś partię książki, podręcznika i zaliczył to na kolokwium, klasówce, w jakikolwiek sposób. To jest jego zadanie, to wszystko, nie interesuje go nic więcej. W czasach Jezusa na Bliskim Wschodzie i nie tylko, uczniowie podążali za swoim nauczycielem. Oni spędzali z nim czas, tak? Tak było też z greckimi filozofami, z Platonem. Tak? Oni byli razem, nazywali go mistrzem. I to było powszechne dla wszystkich. To był sposób nauczania, tak? Czytamy o tym w Nowym Testamencie, że w taki sposób funkcjonowali też faryzeusze, nauczyciele, którzy mieli swoich uczniów. Apostoł Paweł podążał za Gamalielem. W Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich to czytamy, tak? Czytamy o tym, że Jan Chrzciciel miał swoich uczniów, którzy z nim żyli. Najczęściej mieli wspólną sakiewkę, czyli wspólne pieniądze, razem się utrzymywali, żyli w takiej wspólnocie, tak? I Jezus podobnie. Jezus miał swoich uczniów, tych 12, których wybrał, podążała za nim też później większa grupa. I uczeń nie tylko przyswajał wiedzę, tak? Uczeń nie tylko przyswajał doktrynę, ale on podążał za stylem życia. Podążał za życiem, za zachowaniami, naśladował swojego mistrza, tak? Przyswajał koncepcje życiowe, przyswajał jego powiedzenia właśnie przez spędzanie razem czasu, tak? Prowadzili właśnie wspólne życie. I najmocniejszą metodą nauczania tamtych czasów to było obserwowanie mistrza w różnych sytuacjach. I prawdę powiedziawszy, chcę wam powiedzieć, że dzisiaj to jest moim zdaniem też jedna z najlepszych, najskuteczniejszych metod wychowawczych. To dotyczy szczególnie rodziców, tak? Jeżeli jesteś rodzicem, to posłuchaj tego, co ci chcę powiedzieć, bo to jest dość ważne. Jeśli do swojego dziecka mówisz, czytaj Biblię, a twój syn czy twoja córka nigdy nie nakryły cię na czytaniu Biblii, to zgadnij, kim jesteś w jego oczach. Jesteś hipokrytą. Absolutnie tak. Jeżeli mówisz do swojego dziecka, módl się, a twoje dziecko nigdy cię nie nakryło na tym, że klęczysz, albo że modlisz się, albo chodzisz z podniesionymi rękami, albo modlisz się przy myciu talerzy, to zgadnij, jaką masz skuteczność wychowawczą. Minimalną. Minimalną. Jeżeli czegoś nie robisz, a chcesz, żeby ktoś inny to robił, to tak nie działa, tak? Nie możesz dać czegoś, czego nie masz. Jeśli rodzice palą i zakazują swoim dzieciom palić, bo mówią, że to jest złe, to zgadnij, jak to będzie działać. Najprawdopodobniej prawie wcale, bo nie masz wiarygodności, tak? To, że mówisz, że to jest szkodliwe, że to jest złe, prędzej czy później pójdą nie za Twoimi słowami, tylko pójdą za Twoim przykładem. I tak jest też w Kościele. Tak jest też w Kościele. Tak? Jeżeli jesteś liderem czegokolwiek, to jeżeli chcesz, żeby coś się działo, to musisz sam tym żyć. To musisz sam w tym funkcjonować. To musi być Twoja mocna strona. I to jest ciekawe, że ludzie idą nie za tym, co słyszą, tylko za tym, co widzą. Ale to taka dygresja na marginesie uczniostwa. A więc jakby to była najsilniejsza strona, to był jakby najmocniejszy środek oddziaływania w uczniostwie Nowego Testamentu. Obserwowanie i naśladowanie. Tak? Obserwowanie i naśladowanie. I kiedy... To jest taka normalna kolej rzeczy, tak? To jest taki ideał zakładany przez Jezusa, kiedy ktoś się nawraca do Boga ze swoich grzechów i chce zmiany życia, to powinien od razu wejść na tą ścieżkę uczniostwa, tak? Na tą ścieżkę właśnie naśladowania Jezusa. I nieszczęśliwie tak się dzieje, że czasami ktoś z nas utknie na dworcu albo utknie z nogą w kratce od węgla. I jest żenująco po prostu, tak? Jest żenująco. Różnica polega na tym, że nie wiemy, że utknęliśmy, tak? Że zrobiliśmy ten pierwszy krok i nie zdajemy sobie sprawy najczęściej z tego. I to nie są dobre sytuacje. To jest ciekawa rzecz, ale nie wiem, czy masz jakby świadomość tego, albo czy zdajesz sobie z tego sprawę, że sam Jezus nazywał swoich naśladowców uczniami. Wyłącznie tak. Jeszcze na początku Dziejów Apostolskich czytamy właśnie opis tych wszystkich wierzących. To jest na ich przedstawienie jest używane słowo uczeń. A trochę później pojawia się też takie słowo u Pawła zwolennicy drogi pańskiej. Można było powiedzieć, że taka sekta drogowców, tak? A zwolennicy drogi pańskiej uczeń. To jest najbardziej szokujące, że w Nowym Testamencie słowo uczeń pojawia się aż 269 razy. A zgadnijcie, ile razy pojawia się słowo chrześcijanin? Trzy. Tylko trzy razy. I to jest ciekawe, że tak nazwali nas poganie. I myśmy to przyjęli, od imienia Chrystusa zaakceptowaliśmy, ale to słowo chrześcijanin nie oddaje sedna, a słowo uczeń zdecydowanie tak. Uczeń to nie tylko jakby etap dalej, tak? To nie tylko schodek wyżej, to nie tylko następna faza, to nie tylko następny poziom i tak dalej. Uczeń to pewnego rodzaju postawa. I celowo jakby zatytułowałem tą serię pytaniem, aby trochę nas skonfrontować. Tak, abyśmy mieli jakieś swoje przemyślenia i spróbowali sobie odpowiedzieć, czy jestem prawdziwym uczniem. Czy jestem prawdziwym uczniem, ponieważ to jest pewnego rodzaju postawa i ona charakteryzuje się kilkoma rzeczami. Po pierwsze, chęcią ciągłego uczenia się, chęcią nieustannego rozwoju. To jest postawa gotowości do tego, żeby poddawać się procesowi uczenia, tak? Udawać się procesowi wzrostu. Chodzi też, ale nie tylko o wiedzę, posłuchaj. To jest dość ważne, bo to nie chodzi tylko o wzrost właśnie wiedzy, zrozumienia, czy jak czasami mówimy, poznania, ale to jest też gotowość do nieustannego wzrostu. Tak? Chrześcijanin z postawą ucznia to jest osoba, która będzie chciała ciągle czytać nowe książki chrześcijańskie, która będzie ciągle szukać nowych autorów, czegoś, co ją rozciąga, poszerza, będzie ciągle głodna tego, aby szukać jakichś dobrych wykładów, szukać kazań, będzie gotowa do tego, aby spotykać się z ludźmi, którzy są ciut wyżej, ciut więksi, aby rozmawiać z nimi, tak? Aby poszerzać swoją wiedzę, postawę, aby być gotowym wzrastać. Uczniowie nigdy nie mówią dosyć. Uczniowie nigdy nie mówią, starczy mi, że już po prostu jestem wypełniony po brzegi, przelewa się, naprawdę wystarczy, tak? Ja osobiście boję się chrześcijan, którzy mówią, wiem już wszystko. Ja się boję takich postaw i wydaje mi się, że to nie jest dobre. Zauważyłem coś takiego w życiu. Jest to taka zaskakująca zależność. Ona dotyczy wszystkich ludzi. Ludziom, którzy gotowi są ciągle się uczyć, lepiej idą biznesy. Oni poznają nowe technologie, nowe metody zarządzania firmą, szukają nowych produktów, nowych rynków zbytu, wchodzą w nowe rzeczy. Im lepiej idą biznesy. Tak? Oni uczą się cały czas. Tak? Małżonkom, którzy pracują świadomie nad swoim małżeństwem, małżonkom, którzy ciągle starają się poprawiać to małżeństwo, bardziej kochać swojego męża, bardziej kochać swoją żonę, im to małżeństwo lepiej żre, to lepiej się układa, to lepiej działa, tak? Pastorom, którzy nieustannie w siebie inwestują, w jakiś sposób te kościoły rosną bardziej. Czy Bóg ich kocha bardziej niż innych? Nie. Jeśli wiesz wszystko, chcę ci powiedzieć, że czeka cię już tylko wegetacja, a nie życie. Jeśli masz dzisiaj przekonanie, że enough, to czeka cię wegetacja. Już będziesz tylko konsumować to, czego się dowiedziałeś. To wegetacja czeka twoją firmę, to wegetacja czeka twoje małżeństwo, to wegetacja czeka twoją grupę domową, twój kościół, ciebie. I chcę powiedzieć, że uczniostwo ma jedną niesamowitą zaletę. Taką cenną rzecz, ono pomaga nam rozprawić się z taką naszą wielką przywarą charakteru, z taką postawą charakteru, którą czasami gdzieś ludzie, kiedy werbalnie to przekazują, kiedy wyrażają to ustami, dzieci albo śpią na moich kazaniach, albo płaczą, nie chcą słuchać. Uczniostwo pomaga nam rozprawić się z taką postawą właśnie, która czasami jest wyrażona słowami, wtedy to jest przerażające, ale czasami komunikujemy ją w sposób niewerbalny. Tak? I ta postawa jest zatytułowana tak. Uwaga. Taki jestem, taki się urodziłem i się nie zmienię. Na pewno słyszeliście, tak? Albo mówiliście takie rzeczy. I w domyśle taki jestem, to jest cały zestaw negatywów. To jest cały zestaw negatywów, o których mamy świadomość, że istnieją, tak? Jestem zakompleksiony, nerwowy, wybuchowy, plotkujący i możesz sobie tu wpisać, co chcesz o swoim charakterze, tak? Możesz sobie tutaj do tej szuflady taki jestem włożyć te rzeczy, o których jesteś świadomy, że istnieją gdzieś w tobie i z jakimś powodu godzisz się z nimi, tak? I ludzie z różnych powodów mogą przyjąć postawę poddania. Z różnych przyczyn możesz jakby wywiesić białą flagę, ogłosić rezygnację i powiedzieć, że już nic się nie wydarzy dobrego z tobą. To może być lenistwo, bo zwyczajnie nie chce ci się podjąć walki, tak? To może być brak wiary, bo próbowałeś, nie udało się, jesteś zniechęcony i już nie wierzysz, że jakąś sprawę można załatwić, tak? Że uwolnię się od nałogu, że przestanę pić, przestanę palić, tak? Próbowałem tyle razy, wycofuję się, tak? Nie dam rady, po prostu trudno musi tak być, nie? Ten ząb mnie boli, trudno, niech boli, akceptuję to. Albo czasami jest tak właśnie, mówimy, że się nie zmienimy, bo uważamy, że coś jest złe, ale nie ma takiego wielkiego znaczenia, że to nie jest takie istotne, tak? No gdzieś niech to sobie tam po prostu w tym naszym życiu funkcjonuje na boku, ten kamień mi wpadł do buta, uwiera mnie jak idę, ale jakoś się pomęczę, tak? No jeszcze tylko 30 lat po prostu to jakoś tam dokulam się do końca właśnie z tym. Wiem, że to denerwuje moją żonę, mojego męża, kogoś tam jeszcze, ale to nie jest w końcu takie złe. Mogą być różne powody, dla których mówimy, jestem jaki jestem i się nie zmienię. To nie jest ważne. I nie będziemy się zastanawiać, dlaczego tak jest, ale chcę powiedzieć, że ta postawa jest bardzo niebezpieczna. Ona jest bardzo zła, tak, bo ona cię ogranicza, ona redukuje cię. Twój potencjał, twoje obdarowanie, twoje talenty, twoje powołanie. Chcę ci powiedzieć przede wszystkim, że taka postawa zatrzymuje twoje powołanie. To, co Bóg ma dla ciebie, może być właśnie zatrzymane przez to, że akceptujesz właśnie jakieś złe rzeczy. Czasami to może być grzech i nie chcesz podjąć walki, tak? I uczeń Jezusa Chrystusa konfrontuje się z tym, tak? My konfrontujemy się z tym, nie? I ja jestem człowiekiem wybuchowym. To jest moja natura. Moja żona mogłaby powiedzieć więcej na ten temat. Ona właściwie by mogła dużo opowiedzieć na ten temat. I mam nadzieję, że się powstrzyma. Ale to jest moja natura, tak? I mnie bardzo dużo kosztuje, żeby w sytuacjach, które są dla mnie trudne, żeby panować nad sobą, tak? Żeby nie powiedzieć za dużo, żeby nie eksplodować po prostu. I to jest coś, nad czym ja usilnie pracuję w swoim życiu. Coś, co przychodzi mi bardzo trudno, ale wiem, że nie mogę sobie na to pozwolić, żeby żyć takim życiem. I uczeń Jezusa też ma gdzieś świadomość, że nie jest zostawiony samemu sobie z tym twoim wyzwaniem, tak? Apostoł Paweł do Filipian mówi takie słowa. On mówi, że ma tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, to znaczy Bóg, tak? Bóg w nas rozpoczyna dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa, tak? Biblia mówi, że możesz mieć pewność, że ten, który z tobą rozpoczął sprawę, tak? Kiedy się nawracałeś, kiedy Duch Święty przekonywał cię o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie przed twoim nawróceniem, że ten w niebie, który rozpoczął z tobą sprawę, będzie pełnił ją, on chce z tobą współpracować do tego momentu, aż przyjdzie Jezus Chrystus, albo w naturalny sposób odejdziesz z tego świata. Tak? Więc jeżeli powiedziałeś, taki już jestem, nie zmienię się, to jest jakby kontra do tego, co Bóg mówi o tobie. A więc wycofaj się z tego, wycofaj się z takiego przekonania, że się nie zmienisz. Bóg mówi, że dla wierzącego, jeżeli jesteś w Chrystusie, nie ma żadnych rzeczy niemożliwych, że wszystko dobre może się wydarzyć, że możesz pokonać przywary swojego charakteru, możesz pokonać te rzeczy, które są dla ciebie jakimiś olbrzymami i występują przeciwko tobie. I uczniostwo jest właśnie takim procesem, który nas zmienia. Pójdź za tym. To jest dobre. Bóg chce kontynuować w tobie to dzieło. Bóg nie wycofuje się, posłuchaj, to jest ważne, Bóg nie wycofuje się z chęci budowania lepszej wersji ciebie samego. Tak? Ponieważ to jest Boże powołanie dla ciebie. To jest jeden z powodów, dla których przyszedł Jezus. Tak? Ludzie czasami właśnie tak, w taki sposób mówią, tak jest, nic się nie zmieni. Ale załóżmy, tak, wymyślmy, wyobraźmy sobie, że gdzieś tam w niebie jest zapisana na takim Bożym twardym dysku inna wersja twojej osoby. Inna wersja twojej osoby, ta idealna. Tam w niebie jest zapisana właśnie idealna, no teraz boję się tu czegoś, czy jego imienia użyć, tam Paweł, tak? Idealny Andrzej gdzieś jest w niebie zapisany, tak? Taki Andrzej, który właśnie panuje nad swoim charakterem zawsze. Andrzej kochający zawsze. Andrzej bez kompleksów zawsze. Andrzej znający swoją wartość, nie podważający swojej wartości, tak? Pewny siebie. Tak? Wyobraź sobie, że istnieje taka wersja twojej osoby, taka idealna w niebie tam. Co byś zrobił, żeby zamienić się właśnie w taką postać? Na co byś się zdobył, tak? Co byś dał, żeby stać się kimś takim? No tak, tylko jak to zrobić? Jak to zrobić? Właśnie chcę ci powiedzieć właśnie, że stanie się uczniem i naśladowcą Jezusa Chrystusa, nie tylko wierzącym, ale właśnie uczniem, prowadzi cię do tego. To jest Boży sposób, żebyś stał się tą najlepszą wersją siebie samego. To Bóg dla ciebie to wymyślił. Tak? I Jezus powiedział o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tak? On jest drogą nie tylko do zbawienia, ale do tego, żebyś stał się właściwą osobą. I Jezus pomaga nam odpowiedzieć na to pytanie, które postawiono kiedyś naszemu premierowi. Jak żyć? Jezus jest odpowiedzią, którą postawiono premierowi, tak? Jak żyć? Tak przy okazji, tak zupełnie na marginesie, to, że właśnie dostrzegasz w sobie jakieś tam wady, że dostrzegasz ułomności, to nie dlatego, że Bóg cię tak zaplanował, że Bóg cię tak stworzył, ale to jest efekt tego, w jakim świecie żyjesz, o tym, że żyjemy, tak? Że urodziliśmy się właśnie z jakąś taką wadą, która się nazywa grzech, ale to nie pochodzi od Boga. I jeszcze masz negatywne doświadczenia po drodze, tak? Po prostu wgrało ci się w czasie życia złośliwe oprogramowanie, a Jezus Chrystus jest antywirusem dla ciebie. Ej, no myślałem, że ktoś powie amen, to było dobre. Staram się być taki nowoczesny, nic, po prostu beton. Takie słowo do osób, które są dzisiaj liderami gdzieś tam w kościele, albo chcą być w przyszłości, służyć Bogu, chcą wzrastać, chcą się rozwijać. Liderstwo zawsze wiąże się po prostu z tym, że się kimś opiekujesz, że próbujesz mu przedstawić coś, tak naprawdę stajesz się nauczycielem. Nie myślisz tego o sobie w taki sposób, bo być może prowadzisz małą grupę domową albo jakąś inną. To chcę ci powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nie możesz być nauczycielem, jeśli nie jesteś uczniem. Nie możesz być nauczycielem, jeżeli sam nie jesteś uczniem Jezusa. Tak? Bo to jest w ogóle bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. Uczniostwo też pomaga nam rozprawić się z naszym ego, tak? Z tym naszym ja, które chce być zauważone, które chce być... To jest szczególnie niebezpieczne właśnie dla osób takich jak ja, które gdzieś stają przed większą grupą ludzi i mamy wtedy albo poczucie wyższości, albo niższości. To już nie chodzi właśnie o nas, nie chodzi o moje ja. Apostoł Paweł do Galacjan mówi tak, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie. Uczniostwo pomaga nam rozprawić się właśnie z tematem mojego ego. Czasami jest ono zbyt rozdęte, czasami zbyt ciśnięte i nie mogę właściwie spojrzeć na siebie samego, jeśli nie patrzę na siebie przez Jezusa Chrystusa, przez moje człowieczeństwo jest zrozumiałe, jest dla mnie we właściwych ramach wtedy, kiedy patrzę na swoje życie poprzez Syna Bożego. I czy naprawdę jestem uczniem? Właśnie to nie jest tylko tytuł serii. To jest bardzo poważne pytanie i ono jest bardzo konfrontacyjne tak naprawdę. To jest bardzo duże wyzwanie, tak? Możesz być wierzącym człowiekiem, ale nie oddawać swoim życiem tego, co Jezus chciał przekazać. On po swoim zmartwychwstaniu, kiedy odchodził do nieba na pożegnanie, na cześć, na takie aloha, zostawił polecenie dla Kościoła, tak? Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, i zapewnił, że jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I jest to dla nas naprawdę duże wyzwanie. Duże wyzwanie. Nie chodzi nam o to, żeby ludzie się nawracali i zapisywali do Kościoła, ale chodzi o to, żeby się nawracali i stawali uczniami, żeby szli dalej w tym, tak? Tutaj przez cały dzisiejszy tą sesję nauczania starałem się pokazać tą drastyczną różnicę polegającą na wierzeniu, a byciu uczniem. I mam nadzieję, że udało mi się zachęcać was do tego, aby przejść do tej następnej fazy. Musisz to zrobić, tak? Z tej definicji, którą przeczytałem w Ewangelii Mateusza, z tego, co Jezus tam mówił na pożegnanie, uczeń to jest ktoś, kto uwierzył, tak? Przeżył takie nawrócenie, ochrzcił się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dla mnie chrzest jest częścią uczniostwa. Chrzest jest publicznym wyznaniem. To jest rzecz, która się powinna wydarzyć. Jeśli ludzie nawracają się i nie chcą się ochrzcić, to mi pokazuje, że coś jest nie tak, albo brakuje jakiegoś zrozumienia, albo jest coś, czego się boimy, żeby pójść za Jezusem do końca. A więc uczeń to jest ktoś, kto uwierzył, nawrócił się i ochrzcił. A po drugie, uczeń to ktoś, kto przestrzega wszystkiego, czego nakazał Jezus. Przestrzega wszystkiego, czego nakazał Jezus. Nie wiem, to młodzież będzie wiedziała, kiedyś były takie modne bransoletki, opaski ze skrótem, cztery litery, co zrobiłby Jezus, tak? Co zrobiłby Jezus na twoim miejscu w jakiejś sytuacji? To oczywiście był skrót po angielsku wszystko lepiej brzmi. Największe głupoty po angielsku brzmią zdecydowanie lepiej niż głupoty po polsku. I muszę powiedzieć, że jak widziałem właśnie takie, no myślałem taka kolejna chrześcijańska młodzieżowa moda i takie wydało mi się trochę infantylne to, ale w istocie rzeczy to jest ważne pytanie. To jest ważne pytanie dotyczące sytuacji, w których jesteśmy postawieni życiowych, tak? Jakiś czas temu byliśmy na sesji takiej dla liderów. Część tego była też poświęcona uczniostwu. Australijski pastor John Julianusz, kilka razy go słuchaliśmy. On zdobył się na taki eksperyment. Pozbierał wszystkie wypowiedzi Jezusa z Nowego Testamentu. Pozbierał wszystkie wypowiedzi Pana Jezusa zanotowane w Ewangeliach. Przyjrzał się im, czego dotyczą. I jakby sprowadził, okazało się, że Jezus mówił w zasadzie na 7 tematów. Że Jezus mówił w zasadzie na 7 tematów, to wszystko, co powiedział Jezus, da się wrzucić do 7 szufladek. Tak? Do 7 szufladek. Każda z jego wypowiedzi, każda z przypowieści, jakiejś sytuacji, ona da się jakby włożyć do jednego z takich właśnie 7 takich trzonów, takich rdzeni i pasuje właśnie do którejś z tych 7 tematów wiążących i on to posegregował i nazwał te rzeczy 7 wartościami Królestwa Bożego. I można jakby opisać nimi 7 wartości, 7 rzeczy, według których żyje uczeń Jezusa. I przez następne tygodnie będziemy się tym zajmować. To są 7 rzeczy. Jeśli jesteś uczniem, to kochasz te rzeczy. I chciałbym wam je tutaj przedstawić. To jest 7 wartości, 7 takich rzeczy, które charakteryzują ucznia Jezusa, które powinien sobie wykształcić. Tak? I oto one. Po pierwsze, uczeń kocha Boga. Tak, to jest pierwsza rzecz, która dotyczy, pierwsza najważniejsza, tak? Uczeń kocha Boga. Po drugie, uczeń Jezusa kocha ludzi, tak? A to jest kolejna rzecz, która charakteryzuje nas, a być może nawet odróżnia od, to jest kultura, która odróżnia nas od tego świata, tak? Po trzecie, uczeń kocha Boży styl życia. Tak? On jest bardzo specyficzny. Jest bardzo specyficzny. Kocha Boży styl życia. Chce żyć tak, jakby Bóg chciał, żebyśmy żyli. Po czwarte, uczeń kocha dzielić się Jezusem. Kocha mówić o Ewangelii, kocha żyć tym, kocha przekazywać Ewangelię dalej. Po piąte, uczeń kocha Bożą rodzinę. Tak? Jezus powiedział o tym właśnie. To będzie znak rozpoznawczy. I wiecie, to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. W To nie jest proste, o tym będziemy mówić, ale jeśli chcesz być naprawdę uczniem Jezusa, to jest rzecz, w którą powinien się wdrożyć. Po szóste, uczeń Jezusa kocha Boże Królestwo. Kocha Boże sprawy ponad wszystko. Sprawy Królestwa są dla Niego najważniejsze. I po siódme, uczeń kocha dawać. Uczeń kocha hojność. Jezus o tym mówił wielokrotnie. To jest ciekawe, posłuchajcie, to jest ciekawe, że okazuje się, że to nie są te tematy, które są ważne dzisiaj dla świata, nawet dla świata religijnego, tak? Na topie mamy dzisiaj z takich tematów zahaczających o religię, eutanazję, homoseksualizm, a to, co cechuje ucznia Jezusa, jest czymś zupełnie innym. Siedem tematów. To nie takie trudne do ogarnięcia, tak? To nie jest takie trudne do zapamiętania. Każda jego wypowiedź daje się gdzieś tam włożyć do tego i przez tą serię chciałbym odpakować dla nas kulturę Królestwa Bożego. Chciałbym odpakować i uczynić czytelną, tak? Te siedem rzeczy daje się wdrożyć w naszym życiu. Namawiam cię do tego, żebyś wybrał tą ścieżkę. Żebyś zdecydował, że będę nie tylko wierzącym, ale że będę uczniem. Stanie się uczniem Jezusa przenosi nas z miejsca wiem do miejsca robię. Przesuwa nas na tej osi rozwoju, tak? Z miejsca wiem do miejsca robię, działam. Bożym, już będę kończył, ale chcę ci powiedzieć, że Bożym zamiarem dla ciebie nie jest tylko zbawić cię, ale zmienić i użyć. I to jest Boży zamiar, to jest Boże powołanie, to jest Boże przeznaczenie dla ciebie. Nie utknij z nogą w kratce na węgiel. Tak? Nie utknij po prostu w miejscu, z którego nie można pojechać dalej. Jeśli tak jest, jeżeli od jakiegoś czasu czujesz, że jesteś gdzieś tam, to zdecyduj, chcę iść dalej, chcę się rozwijać, chcę być użyteczny dla Boga, chcę, żeby Bóg był za mnie zadowolony. To jest Boży zamiar dla ciebie. Dzisiaj będziemy się modlić za chwileczkę. Będziemy się modlić o różne rzeczy, ale chciałbym dzisiaj nad wami się modlić, prorokować, wołać do Boga, jeżeli gdzieś jesteś, z czym się zmagasz, tak? Z papierosami, a z czymkolwiek po prostu. Nie potrafisz czegoś zmienić w swoim życiu. Ogłoś, że na to się nie zgadzasz. Powiedz, że nie akceptujesz tego. Powiedz, że chcesz pójść dalej, że chcesz odkryć to, co Bóg dla ciebie ma. Wiesz, zmienić się tak, aby pasować do tej idealnej wersji ciebie zapisanej w niebie. Bóg ma taki wzorzec ciebie, on nie jest w Sèvres pod Paryżem, ale jest w niebie, Bóg takiego ciebie sobie wymarzył. Możesz kimś takim być. Życzę ci tego, przyjacielu. Amen.